A teraz w magazynie filmowym taka sytuacja. Z czwartego piętra na drugie do nas przyszedł Mateusz Dębski. Dzień dobry.
Dzień dobry, cześć.
Krytyk filmowy, dziennikarz także w Radia Kraków, po sąsiedzku słowem, a my spotykamy się, żeby porozmawiać chwilę o Europejskiej Nagrodzie Filmowej, bo my już znamy nominację i to od wtorku tego tygodnia i zastanawiam się, czy ty jakoś poczułeś się tym zaskoczony, poruszony, czy nic z tych rzeczy się nie wydarzyło.
Wiesz co, no co roku oczywiście, że się śledzi te nagrody, Europejskie Nagrody Filmowe to są takie, można powiedzieć, nasze Oscary, bo tutaj na europejskiej ziemi, więc docenia się...
Europejskiej ziemi.
Europejskiej ziemi, tak. No bo Amerykanie zwykle hołbią swojemu kinu, my swojemu, no i tak żyjemy trochę podzieleni. No ale właśnie, no Europejskie Nagrody Filmowe to nagrody nam chyba bliższe, bo częściej tam się znajdujemy wśród nominowanych. No a w tym roku aż trójka nominowanych, trzy różne pokolenia. Trzy w zasadzie różne filmy, więc miło zawsze, jak jesteśmy gdzieś doceniani, a myślę, że tutaj duże szanse ku temu, żeby zdobyć jakąś nagrodę chyba są.
Tak naprawdę mamy szansę w czterech kategoriach. Natomiast zanim do tych kategorii przejdziemy, bo zróbmy to w taki zawoalowany sposób, nie zdradzajmy wszystkiego od razu, być może nie wszyscy nasi słuchacze śledzili także to, co się wydarzyło i to, co zostało ogłoszone, bo myślę, że istotną rzeczą i także odmienną względem wszystkich poprzednich edycji jest to, że będziemy w ramach gali, to już 10 grudnia, w miejscu, w którym jeszcze tej gali Europejskiej Nagrody Filmowej nie było.
A to przybliż mi ten kontekst, bo ja ci powiem szczerze, że mnie zaskoczyłeś tym, bo
dlatego,
tak,
że
tak, informacji nie ma.
Do Reykjaviku się wybieramy.
A, no to ciekawe.
I to pierwszy raz i to do tego stopnia jest, myślę, istotna informacja, że co prawda 8 listopada te nominacje zostały ogłoszone, natomiast my dziś spotykamy się równo miesiąc przed tym momentem, kiedy wszystkiego się już dowiemy, bo 10 grudnia będzie miała miejsce ta gala rozdania nagród. No i właśnie w ramach tej gali, jako się rzekło, cztery kategorie i Jerzy Skolimowski, który pojawia się w tym zestawieniu aż dwukrotnie.
No generalnie w ogóle może warto powiedzieć coś o Jerzym Skolimowskim, bo wcześniej wspomniałem te oscarowe laury, te nominacje oscarowe. No a to nasz przecież kandydat do Oscara. Zobaczymy jak tu mu się powiedzie. Natomiast Europejskie Nagrody Filmowe, no to już wydaje mi się, któryś raz też Skolimowski gdzieś gości na tych nagrodach, a przynajmniej jest brany pod uwagę. No i to taki film, który myślę, że może w jakiś sposób chyba zawojować, bo oczywiście, że tych twórców mamy kilku. Tutaj wspomniałeś na przykład o reżyserii, o tej kategorii, która no niezmiernie jest ciekawa, no bo też pojawiają się tutaj bardzo odmienni twórcy. Jest na przykład Lucas Daunt, który zawojował Cannes w tym roku filmem Blisko, no i to jest taki w zasadzie debiutujący dopiero twórca z drugim filmem na koncie, bardzo młody, 20-paroletni. Z drugiej strony mamy Rubena Ostlunda, czyli szwedzkiego reżysera, który w zasadzie jest takim, no powiedzielibyśmy sobie, weteranem. No, dwie Złote Palmy w Cannes to rzadko się zdarza. No i Jerzy Skolimowski, który po takiej dość długiej nieobecności powraca do kina, bo możemy przypomnieć, że przed IO zrobił kilka filmów, czy to 11 minut, czy 4 noce z Anną, ale wcześniej 19 lat w zasadzie był nieobecny po nieudanym filmie, jakim było Ferdydurke, czyli adaptacja gombrowiczowskiej powieści. No i tak, teraz Skolimowski z filmem IO.
I Osiołek.
I Osiołek. Z jednej strony film taki, powiedzielibyśmy sobie, archaiczny, bo nawiązujący do filmu Na los szczęścia Baltazarze Bressona, czyli do takiego absolutnego klasyka kina światowego jeszcze gdzieś z lat 60. Podobno jedyny film, na którym Skolimowski płakał. A przynajmniej tak on twierdzi w wywiadach. Natomiast z drugiej strony, no mocno jakoś gdzieś związany ze współczesnością, no bo to taki ekologiczny manifest, powiedzielibyśmy sobie, prozwierzęcy, no opowiadający o tym osiołku, którego spotykają no różne przykre sytuacje na swojej drodze. No on staje się też takim lustrem, w którym ludzie się mogą przejrzeć, więc taka pouczająca przypowieść, bo to taka baśń jest.
No więc właśnie, to jest ten moment, kiedy spoglądamy też, bo myślę, że warto powiedzieć i zaznaczyć to, że my w tym głównym zestawieniu na najlepsze europejskie film roku, to znaczy my, mówię w tym momencie o polskich twórcach, nie figurujemy. Natomiast jeszcze dwa tytuły pojawiają się w tym zestawieniu, za które trzymamy kciuki chyba najbardziej. No i cieszy także to, że przy okazji dojdzie także do głosu w jakiejś formie jednak polska literatura, dlatego że Inni ludzie, no i Dorota Masłowska, która też na ekran powróciła.
No jestem bardzo ciekaw przyjęcia tego filmu na innej ziemi niż tej polskiej, no bo literatura Masłowskiej w zasadzie zawsze była określana mianem nieprzekładalnej, czy to na inne języki, ale też na ten język filmowy. No i tutaj mamy w zasadzie kolejny film, który gdzieś nawiązuje do Masłowskiej, czy też jest jej bezpośrednią adaptacją, no bo mieliśmy Wojnę polsko-ruską w reżyserii Ksawerego Żuławskiego, no która była filmem mocno eksperymentalnym i który narobił sporego zamieszania w Polsce, ale również który spolaryzował publiczność. No a tutaj w zasadzie moglibyśmy powiedzieć, że taki film oparty na raperskiej narracji, czyli aktorzy nie dyskutują ze sobą, a w zasadzie rapują, wyrapowują wszystkie kwestie, więc no to jest ciekawe, jak ten film broni się na przykład, nie wiem, dla widza ze wspomnianej przez ciebie Islandii czy Estonii, gdzie ten film na przykład był pokazywany na kilku festiwalach. Nie mam pojęcia, ale skoro znalazł się w tym zestawieniu, no to widocznie rezonuje.
To jest ciekawe faktycznie, bo nawet kiedy rozmawiam się z twórcami filmów dokumentalnych, mam w pamięci rozmowę, którą przed chwilą zresztą słyszeliśmy w magazynie filmowym, w której Łukasz Kowalski, reżyser filmu Lombard, mówił mi, że kiedy opowiadaliśmy tę historię, czy myśleliśmy o tym, jak ją opowiedzieć, to zależało nam na tym, żeby stworzyć jednak obraz uniwersalny, żeby on mógł być zrozumiany także poza granicami i Śląska, Polski w końcu. No i to jest faktycznie taka sytuacja, kiedy to wydaje się jakimś rozwiązaniem jednak mało kompromisowym i myślę, że znamiennym jest faktem to, że, bo dodajmy, że to europejskie odkrycie roku, to jest ta kategoria, ten film figuruje. Zresztą ja też uśmiecham się w kierunku tego, tej kategorii właśnie, dlatego że widzę tam i 107 Matek, i Pamfir, to są tytuły, które znamy z przeglądu filmu ukraińskiego, z festiwalu Ukraina, które też jakoś tak się przedostały do tej świadomości ogólnoeuropejskiej.
Mm-hmm. No tak, no w ogóle, no myślę, że to są jedne z najciekawszych sekcji, jeżeli chodzi o te odkrycia. No, można powiedzieć, że to jest takie no, trochę klasowe podejście. No, mamy tych wielkich reżyserów, którzy figurują w tych najważniejszych kategoriach. No, tutaj mamy debiutantów, których sobie tak dajemy na boczek, ale wydaje mi się, że tutaj no, najciekawsze rzeczy no, na pewno się znajdują. No i tak jak wspomniałeś, tytuły ukraińskie, które też dochodzą do głosu, myślę, po latach takiej no, nieobecności na rynkach festiwalowych. Te tytuły czasem przedostawały się na pewne festiwale, ale myślę, że dzisiejsza sytuacja w Ukrainie, dzisiejsza dyskusja, no tylko też jakoś nakierowują nas po prostu na ten rejon świata i myślę, że uwrażliwiają też na tamtejszą kinematografię, która no zapewne jest bogata.
Jest bogata i przede wszystkim to jest, myślę, bardzo ważne, to nie jest wyłącznie opowieść o wojnie i to w przypadku także przeglądu kina ukraińskiego, festiwalu filmu ukraińskiego bardzo silnie się uwidoczniło. My oczywiście w tym momencie, gdy idzie o jakiś kod interpretacyjny, no to siłą rzeczy dotyka także okoliczności politycznych, ale chociażby 107 Matek, no to jest przepiękna, czuła opowieść o bardzo trudnych sprawach. Ja myślę, że też nie będziemy zdradzać, my mówiliśmy o tym filmie także w magazynie filmowym, ale to także jest, myślę, taka zachęta dla naszych słuchaczy, także dla miłośników filmu, żeby w tamtym kierunku także spoglądać, nie tylko przez pryzmat wydarzeń politycznych, pomocy humanitarnej i tak dalej, i tak dalej. No to spójrzmy jeszcze w kierunku filmu dokumentalnego i polska propozycja, no i właśnie, no i film balkonowy Pawła Łozińskiego, prostota, która dochodzi do głosu, prostota opowieści i opowieść o, ja wiem, jakimś uważnym słuchaniu, nie?
To na pewno i to mi bardzo gdzieś rezonuje z tym, co powiedziałeś na temat Lombardu, czyli filmu, który też zjechał cały świat i opowiada o jakimś takim no małym miejscu pewnie na mapie, no bo mamy Lombard, mamy kurczę jakiś Bobrek, czyli dzielnicę Bytomia, miasta zapewne nieznanego szerzej w Europie. No a tutaj proszę, Lombard akurat był wielkim sukcesem i rezonował z publiką na całym świecie i wszyscy potrafili odczytać te kody. No tym bardziej myślę w filmie balkonowym Pawła Chosińskiego, który, jak on sam mówi o tym filmie, no trochę zaprosił cały świat pod swój balkon, bo zwykle praktyka dokumentalna wygląda tak, że no trzeba jechać na dokumentację, trzeba poznać bohaterów, trzeba zrobić research, pobiegać za nimi z kamerą i tak dalej, i tak dalej. No tutaj wyszedł z takiego prostego pomysłu, że postawi kamerę na balkonie i przez 2,5 roku będzie sobie rejestrował przychodzących ludzi, no i pytał ich o różne rzeczy.
To jest opowieść o jakiejś takiej alternatywnej formie budowania reportażu osobistego, a równocześnie myślę też o dużej umiejętności, takiej, no właśnie, jakimś wyczuleniu i umiejętności szybkiego złapania łączności z drugim człowiekiem. My jesteśmy radiowcami obaj i wiemy, jak to jest czasem trudno, kiedy z biegu łapie się gościa, wkłada się go przed mikrofon i to jest ten moment, kiedy trzeba zacząć na przykład bliską rozmowę. A może to właśnie jest tak, że te okoliczności właśnie balkonu i takiej mimochodycznej, chciałoby się rzec, sytuacji sprawiają, że to wszystko staje się jakieś bardziej naturalne i mniej wystudiowane, a co za tym idzie, buduje wartość dzieła dokumentalnego.
No to na pewno, no podstawowym takim tematem i pytaniem, które pada w filmie i które zadaje Łoziński swoim bohaterom, no brzmi, po co żyć? To jest takie duże pytanie, bardzo absurdalne, bardzo też groteskowe w całej tej sytuacji, że przechodzimy pod balkonem jakiegoś faceta i on nas pyta o to, nie wiem, czym jest nasza ludzka egzystencja. No wydaje się to całkowicie jakimś pomysłem od czapy, a tu okazuje się, że ta strategia działa, no bo tak naprawdę przyłapanie kogoś właśnie w tym biegu, tak jak powiedziałeś, w jakimś takim pędzie codziennym i no próba właśnie jakiejś takiej refleksji w tym wszystkim, no jest chyba jakimś kluczem w ogóle do zadania sobie takiego pytania, do no nawet nie odpowiedzenia na nie, bo nie ma na nie odpowiedzi, no ale właśnie na chwilę jakiegoś takiej zadumy, która pewnie gdzieś ulatuje pomiędzy palcami w tym codziennym biegu, więc absolutnie film Łoziński to jest rzecz fenomenalna, na bardzo prostym patencie, tak jak już powiedzieliśmy. Natomiast, no, wydaje mi się, że to jest taka Polska w pigułce, świat w pigułce, no w zasadzie wszechświat w pigułce trochę na tym jednym balkonie.
No i to wszystko w ramach nominacji polskich, nominacji polskich filmów do tegorocznego rozdania Europejskiej Nagrody Filmowej. Sprawozdanie ze sprawy polskiej mamy za sobą, to jeszcze na koniec zapytam, czy ty w swoim krytycznym serduchu masz jakieś oczekiwania, pragnienia, nadzieje związane z tegoroczną Europejską Nagrodą filmową, już nie tylko z Polską związane?
No ja wspomniałem Lukasa Donta i film Blisko. To jest młody belgijski twórca. To w zasadzie jego drugi film na koncie tego reżysera, no bo wcześniej pokazał film Dziewczyna, a on też był pokazywany w polskich kinach. Blisko opowiada o dwójce chłopców, którzy wychowują się na belgijskiej wsi. Wychowują się bardzo blisko, są bliskimi przyjaciółmi. Mnóstwo czułości jest między tymi chłopcami. No i ta czułość w pewnym momencie zostaje wystawiona na próbę i zostaje też źle odebrana, kiedy chłopcy trafiają do szkoły, trafiają na swoich rówieśników, trafiają na swoich uczniów, którzy twierdzą, że no właśnie ta bliskość tytułowa jest być może jakoś zabarwiona seksualnie i tak dalej. Więc oni są po prostu w jakiś sposób, może nie bezpośredni, ale jednak dyskryminowani, czy pojawiają się tam jakieś takie podteksty homofobiczne. No i oczywiście ta przyjaźń zostaje wystawiona na próbę. Jeden chłopak próbuje się oddalić, no drugi cały czas walczy o tą przyjaźń. Przepiękne kino. Kino, które no naprawdę wzbudza niesamowite emocje. Pamiętam, że oglądałem ten film na festiwalu Nowe Horyzonty i pół sali wyszło ze łzami w oczach, więc wydaje mi się, że z jednej strony to jest film być może potrzebny nam dzisiaj w takich czasach, no bo ta bliskość, czułość, to są takie wartości, które powinniśmy sobie przekazywać. Z drugiej strony jest to młody twórca, dopiero na początku swojej drogi, a niezwykle dojrzały w tym, co robi, więc wydaje mi się, że jeżeli przyznawać komuś nagrody, to właśnie takim ludziom, a nie tym starym mistrzom, którzy już swoje na koncie i na półce mają.
Europejska Nagroda Filmowa. No, my spotykamy się dzisiaj równo miesiąc przed tym, kiedy my się już wszystkiego tego dowiemy. No i zobaczymy także, czy i twoje nadzieje i pragnienia zostały w jakimś stopniu choć zrealizowane. Zbliżamy się do końca dzisiejszego naszego spotkania w magazynie filmowym. Bardzo państwu dziękuję za to spotkanie. Tobie, Mateusz, także. Mateusz Dębski, krytyk filmowy, był z nami.
Dziękuję bardzo.
A także ja, Tadeusz Marek, byłem z państwem. Kłaniam się nisko, mówiąc do usłyszenia.